Cieszę się, że mogę tutaj dzisiaj z wami być. Jest to dla mnie wielka radość. Na początku chcę wam powiedzieć, że naprawdę wierzę w ten Kościół. Oczywiście wiem, że należy wierzyć w Boga wierzę całym swoim sercem, ale też całym swoim sercem wierzę w was. Wierzę w to, widzę, że ten Kościół, on ma przeznaczenie, że ten Kościół ma przyszłość. Wierzę w liderów tego Kościoła, w pastorów tego Kościoła. Wierzę, że Bóg będzie używał pastorów, będzie używał pastora Janusza, pastora Cezarego, będzie używał muzyków, użyje tą płytę. Cieszę się, że ta płyta powstaje i wierzę, że to jest dopiero zapowiedź tych wszystkich płyt, które będą zrodzone. Jestem o tym w 100% przekonany, że Bóg użyje młodzież tego Kościoła. Oni mają przyszłość. I ja wiem, że wy jako Kościół doszliście bardzo daleko. Doszliście bardzo daleko, ale jestem też o tym przekonany, że to jest dopiero początek drogi. Wczoraj nawet napominałem pastora Janusza, powiedziałem, że to nie jest dobrze, że pastorzy się tutaj zamknęli w obrębie tego kościoła, jak w bańce, że powinni wyjść dalej, powinni uczyć innych pastorów, powinni przemawiać na konferencjach, wasi muzycy powinni stąd wyjeżdżać, robić różne rzeczy i ten kościół powinien stanąć na wysokości zadania i robić o wiele większe rzeczy niż te, którymi się zajmujecie dzisiaj. Nie chcę pomniejszać waszej pracy i mówić, że się zajmujecie małymi sprawami, ale jestem w 100% przekonany, że wywieracie za mały wpływ. Was jest potencjał do robienia niezwykłych rzeczy i ja wierzę w to, że wasz Kościół jest powołany i wasi pastorzy do tego, żeby wywierać wpływ na cały ten kraj. Na cały ten kraj. Będę wam kibicował. Będę wam kibicował. Wiedziałem o tym, że będę tutaj usługiwał już od pół roku, więc miałem pół roku na rozmyślania odnośnie tego, co powinienem powiedzieć i mnie ciągnęło w różne strony, na różne tematy chciałem mówić, ale za każdym razem czuję, że Duch Boży nie zatrzymywał i nie pozwalał mi wybierać tamtych wątków, że jest na ten dzień, na tą niedzielę tylko jedno kazanie i ono brzmi: wyjdź ze swojej strefy komfortu. Mam takie w swoim duchu, mam takie mocne przekonanie, że ten Kościół Bóg prowadzi do wyjścia poza strefę bezpieczeństwa, poza to miejsce, w którym teraz jesteście. Wiem, że to jest tylko kwestia czasu, aby Bóg was popchnął w kierunku, którego się w ogóle nie spodziewacie. I mam też takie mocne w sobie przekonanie, że jest tutaj kilkanaście osób, więcej niż 10 przywódców i nieprzywódców, których Bóg przygotowuje teraz do wyjścia daleko poza ich strefę komfortu, że On ich poprowadzi do nowych rzeczy, do takich spraw, o których nawet by nie pomyśleli, że mogą się zajmować i wyprowadzi ich do takiego poziomu, że nawet nie pomyśleliby, że oni mogą w to miejsce wejść. Chciałbym wam dzisiaj w związku z tym opowiedzieć o kilku postaciach z Pisma Świętego, które wyszły poza swoją strefę komfortu. Pierwszą osobą, o której wspomnę, jest Abram. Abram to był człowiek, który poszedł dalej niż jego ojciec. Bóg może zechcieć zabrać się w podróż do miejsca, które będzie nadzieją dla kolejnych pokoleń. Przepraszam, przerwa techniczna. Historia Abrama nie zaczyna się od Abrama. Tak jak historia każdego z nas nie zaczyna się od nas. Historia Abrama zaczyna się tak naprawdę od jego ojca Teracha. Któregoś dnia, nie wiemy dlaczego, Terach zadecydował, że weźmie swojego syna Abrama, weźmie też swojego wnuka Lota, żonę Abrama, cały swój majątek i wyruszą do Kananu. Wstali w Ur Chaldejskim i ruszyli do Kananu. Jednak do Kananu nie dotarli. Udało im się dotrzeć do Haranu i tam się w Haranie zatrzymali. Zatrzymali, w tym Haranie prowadzili życie, wybudowali olbrzymi majątek i w Haranie umarł ojciec. I po jakimś czasie od śmierci Teracha Bóg objawił się Abramowi i powiedział: Abramie, wstań, zabierz cały swój majątek i wyrusz do Kananu, do ziemi obiecanej Żydów. I Abram I Abram zostawi wszystko, zostawili tą ziemię, zabrał całą swoją rodzinę, cały swój majątek, którego się dorobili w Haranie, zabrał wszystkich służących, których się całą służbę, której się dorobili w Haranie i ruszył do ziemi, którą Bóg mu ukazał. I ciekawym w Bożej woli dla mnie jest to, że ona jest taka wielopłaszczyznowa. Bo Boża wola jest związana z konkretnym celem, zamysłem Bożym. Ona jest związana z konkretnymi ludźmi. Ona jest związana z konkretnymi miejscami geograficznymi i z konkretnym czasem, z czasem Kairos. Bóg wybrał Abrama na człowieka, który miał się stać ojcem wielu narodów, który miał się też stać ojcem narodu, który obrał sobie Bóg. Jednak Abram nie był w miejscu, w którym powinien być. Bóg nie tylko miał koncepcję narodu wybranego, ale też w swoim sercu zadecydował, gdzie ten naród ma żyć. I tym miejscem, które Bóg z całej kuli ziemskiej wybrał dla narodu ziemskiego, była ziemia Kananu. I on powiedział do Abrama: powstań i wyrusz do Kananu. I w całej tej historii Abrama jest kilka takich ciekawych lekcji, na które według mnie warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, Bóg buduje pokoleniowo. Zwróćcie uwagę, że Bóg na to, że Bóg ma szeroką wizję i to widać, gdy się studiuje całe Pismo Święte. I nawet w tej historii o Abramie. Powstał ojciec Abrama, Terach, i poprowadził swoją rodzinę do Kananu. Do Kananu nie dotarł. Zatrzymał się w Haranie, tam wybudowali swoje życie, w Haranie umarł. Jednak Bóg nie pozwolił tej wizji się zatrzymać. Przemówił do Abrama i powiedział: wstań i wyrusz do Kananu. I Abram wstał, aby kontynuować podróż swojego ojca. Abram dotarł do Kananu, ale na Abramie historia... Na Abramie ta cała historia się nie zakończyła. Abram był drugim pokoleniem. Po Abramie przyszedł Izak, po Izaku przyszedł Jakub. Po Jakubie przyszło 12 jego synów, którzy się stali patriarchami i ojcami Izraela. Potem przyszły kolejne pokolenia i ta Boża wizja, ona się rozwijała. Naród się rodził i w końcu przychodzi pokolenie Mojżesza i Aarona. Mojżesz i Aaron poprowadzili naród Boży, wyprowadzili go z Egiptu i mieli wizję od Boga, aby doprowadzić ten naród do ziemi obiecanej. Chcieli go wprowadzić do ziemi obiecanej, chcieli walczyć w ziemi obiecanej, ale im się nie udało. Najpierw umarł Aaron, a potem umarł Mojżesz. Bóg wyprowadził go na wysoką górę, z tej góry pokazał mu ziemię obiecaną i tam Mojżesz umarł i Bóg go pochował. On nie dotarł do ziemi obiecanej, ale doprowadził naród Boży tak daleko, jak daleko potrafił, jak daleko był w stanie. I Bóg wtedy przemówił do Jozuego i powiedział Jozuemu, żeby przejął pałeczkę, którą niósł do tej pory Mojżesz i wprowadził naród do ziemi obiecanej. I Mojżesz dokończył tego dzieła, które się rozpoczęło tak naprawdę wiele pokoleń wcześniej, dzieła, które rozpoczął Terach. Bóg oczekuje, że weźmiemy udział w maratonie, że przyjmiemy właściwą pałeczkę i przekażemy ją dalej. Niektórzy mylnie uważają, że są początkiem, że z chwilą, kiedy oni się pojawili, że z chwilą, kiedy oni się nawrócili, że z chwilą, kiedy oni założyli zbór albo rozpoczęli jakąś służbę, to że wtedy Bóg zaczął działać. Ale kochani, powiedzmy sobie prawdę, my nie jesteśmy żadnym początkiem. My nie jesteśmy ani początkiem, ani nie jesteśmy żadnym końcem. Ten, który jest początkiem i końcem, to jest Jezus Chrystus, tylko On. My wszyscy jesteśmy częścią większej całości. Przed nami były pokolenia i po nas będą pokolenia, o ile nie powróci Pan Jezus Chrystus. I my wszyscy stoimy na dziedzictwie, na osiągnięciach ludzi, którzy nas poprzedzali. Ludzi, którzy nas poprzedzali. I naszych poprzedników można różnie osądzać. Tak, tak jak Jozue mógł rozmaicie patrzeć się na Mojżesza i Aarona. Mógł ich oceniać, jednak to jest bez sensu. Bez sensu to jest dlatego, że takie ocenianie, dlatego że zawsze można rzeczy robić lepiej, tak? Zawsze można robić rzeczy szerzej, głębiej, zawsze można pójść dalej. Ci ludzie, którzy szli przed nami, nasi poprzednicy, oni zrobili to, co mogli. Oni doszli tam, gdzie mogli. Oni wybudowali to, co mogli i oni pozostawili po sobie to, co byli w stanie. I teraz naszym zadaniem jest, aby to wszystko wziąć, to całe dziedzictwo, tą całą wizję, to wszystko, co nas poprzedzało i to pomnożyć i przekazać coś większego i coś lepszego tym, którzy idą po nas. Bóg może oczekiwać, że pójdziesz dalej niż twoi naturalni rodzice, czy też duchowi rodzice. Popatrzcie się na Teracha. Terach miał wizję, chciał dotrzeć do Kananu, nie dotarł, ale przynajmniej wyruszył. Wyruszył z Ur Chaldejskiego, dotarł do Haranu, zrobił to, co mógł, wybudował rodzinę. Stworzył jakiś majątek i po jego śmierci Bóg przystąpił do Abrama i mówi: nie zatrzymuj się w miejscu, do którego dotarł twój ojciec, pójdź dalej, pójdź do Kananu, dokończ tę misję. I Abram wstał, zebrał wszystko, co stworzył jego ojciec i poszedł dalej i pomnożył to, stworzył olbrzymi majątek i strategicznie zajął to miejsce, w którym powinien się zrodzić naród żydowski. Albo popatrzcie na Mojżesza i Aarona. Bóg powołał Mojżesza, Bóg powołał Aarona do tego, żeby wyprowadzili naród z Egiptu. I Bóg ich powołał, tych liderów, do tego, żeby wprowadzili naród do ziemi obiecanej, żeby stworzyli, założyli zręby, podwaliny pod narodowość, żeby stworzyli, założyli zręby pod religię, pod wiele różnych rzeczy. Oni mieli wizję, oni mieli cel. Oni wyruszyli w stronę ziemi obiecanej, prowadzili ze sobą cały naród, ale tam nie dotarli. Nie dotarli, nie wprowadzili narodu do ziemi obiecanej, nie podbili tego narodu, nie stworzyli tego wszystkiego, co teoretycznie mogliby zrobić, do czego mieli potencjał, ale dotarli tak daleko, jak daleko mogli, tak? 40 lat Mojżesz przewodził tym narodem. Nie wprowadził ich do ziemi obiecanej, ale doprowadził ich chociaż pod granicę ziemi obiecanej. I Bóg tutaj się nie zatrzymał, On nie zrezygnował z wszystkiego, On nie zrezygnował z narodu tylko dlatego, że jednemu pokoleniu nie udało się dotrzeć tam, gdzie być może mogliby dotrzeć. On przystąpił do Jozuego i powiedział do Jozuego: teraz ty wstań, przejmij pałeczkę po Mojżeszu i idź dalej. I Jozue wstał, przejął pałeczkę po Mojżeszu i poprowadził naród dalej do samego końca, dokończył to wszystko, co rozpoczęło się wiele set lat temu. Albo Dawid. Król Dawid miał wizję potężnego państwa, potężnego królestwa, miał wizję silnego wojska, które jest wpływem w całym regionie i miał wizję wybudowania świątyni dla Boga. Wspaniałej świątyni, przygotowywał się do tej świątyni, do tej budowy. Zebrał materiał, miał plany, wszystko przygotował, ale Bóg mu nie pozwolił. Nie udało mu się, to była dobra wizja, ale nie udało mu się zrealizować. Jednak Bóg mu obiecał, że jego syn dokończy. I po Dawidzie nastąpił Salomon, potężny król, mądry król, wzmocnił państwo, uczynił z Izrael mocarstwo, wzmocnił armię, wybudował silne wojsko i wybudował świątynię dla swojego króla. I w całym Piśmie Świętym widzimy, że Bóg działa pokoleniowo. Że Bóg działa pokoleniowo. On ma wizję większą niż my, większą niż ja, większą niż to, czym ja się zajmuję. My jesteśmy tylko elementem tej wizji. Ale gdy patrzymy się na Abrama, tutaj widoczna jest jeszcze jedna rzecz, która cechuje naszą relację z Bogiem. Gdy człowiek zderza się z Bogiem, Bóg chce zabrać go w podróż. Bóg zawsze zabiera nas w jakąś podróż. Jeśli to już nie jest podróż geograficzna, to na pewno jest to podróż wewnętrzna. On nas zabiera w podróż, aby w wyniku tej podróży uczynić nas lepszymi ludźmi. Ale niektórych ludzi Bóg zabiera w podróż geograficzną, dlatego że On nie tylko chce uczynić z nich lepszych ludzi, ale w tych różnych miejscach geograficznych chce uczynić poprzez nich te miejsca lepszymi. I w Słowie Bożym Abram jest jednym z przykładów, jest wiele innych przykładów ludzi, których Bóg zabrał w podróż poza strefę komfortu. Kolejnym przykładem jest wnuk Abrama, Jakub. Jakub był człowiekiem, który wyrwał się z toksycznych rodzinnych więzi. W rzeczywistości Jakub dwukrotnie wychodził poza swoją strefę komfortu. Jakub był syneczkiem mamusi. Jeśli się przyjrzeć tej historii, to jego brat był dzikim mężem, walecznym wojownikiem, którego uwielbiał ojciec Izak, a Jakub się wychował pod spódniczką. Mama była trochę kombinatorką, Jakub też. No i tam uknuli plan, jak to w rodzinie takiej przyjaznej. Nakręciła się atmosfera, mamusia się wystraszyła, że syneczka skrócą o głowę, bo to, że wydziedziczą, to jedno. I żeby uratować syneczka, wykombinowała, że wyśle go do swojego brata. Co nie wiadomo, czy ten brat nie był, jej brat nie był gorszy niż jej syn, brat Jakuba. W każdym bądź razie Jakub wyruszył do swojego wuja, Labana, i zaczął tam budować życie. 7 lat służył za jedną żonę, 7 lat służył za drugą żonę i później służył za bydło. 6 lat. 20 lat służył swojemu wujowi Labanowi i w pewnym momencie zmieniło się oblicze Labana. Zmieniło się oblicze Labana i Jakub wiedział, że nie jest dobrze. To miejsce u Labana było jego miejscem schronienia. On uciekł z miejsca niebezpiecznego do Labana. Tam się ukrył, tam budował swoje życie i przez jakiś czas wszystko było dobrze, ale tak właśnie jest ze strefami komfortu. My się w nich ukrywamy i przez jakiś czas jest dobrze, aż nagle przestaje być dobrze. I wiemy, że coś musimy zrobić. I on też wiedział, że coś musi zrobić. On wiedział, że jemu grozi niebezpieczeństwo w tym miejscu, ale on też wiedział, że on musi się oddzielić od Labana, żeby móc budować swoją rodzinę. Nie wiedział jednak, jak to zrobić. On się modlił, on stworzył pewien plan i w końcu wyrwał się od Labana. Rodzina powinna być bezpiecznym miejscem. Niestety nie zawsze tak jest. Jednak zawsze, aby móc wybudować dojrzałe i samodzielne życie, trzeba odważyć się, aby wyjść z domu rodzinnego i w jakiś sposób od niego się oddzielić. Innym przykładem wyjścia poza strefę komfortu jest Eksodus Hebrajczyków. Ich historia pokazuje podróż z miejsca bólu i cierpienia. Czasami strefa komfortu to miejsce bólu i cierpienia, w której nie można nic wartościowego wybudować, trzeba ją porzucić. Nadszedł taki moment w historii Izraela, że Jakub ze swoimi synami, ze swoimi dziećmi, ze swoimi wnukami, z tym swoim majątkiem, aby uratować się przed głodem, aby uratować się przed zniszczeniem, schronił się w ziemi Egiptu. Oni znowu uciekli do pewnego miejsca, aby się schronić i przez jakiś czas doświadczali w tej ziemi wielkiego błogosławieństwa, jednak wraz ze stuleciami rośli w siłę, mnożyli się i stali się potężną siłą w tym narodzie, która zagrażała bezpieczeństwu narodowemu. I politycy, władcy tego narodu postanowili ich zniewolić i złamać ich ducha i zamienili ich życie w piekło. Naród zaczął cierpieć do tego stopnia, że wszyscy Żydzi wołali do Boga i błagali Boga o miłosierdzie. I Bóg się nad nimi zmiłował i wyprowadził ich z Egiptu. Jednak zwróćcie uwagę na to, czego Bóg nie zrobił. Bóg mógł dotknąć Egiptu i uczynić z Egiptu pokojowo nastawiony kraj. Bóg mógł uwolnić Żydów w tym Egipcie i dać im jakieś stanowiska rządowe. Bóg mógł dokonać transformacji przywództwa tego narodu. Ale on tego nie zrobił. Bóg wyprowadził Żydów z Egiptu całkowicie. Są takie miejsca w naszym życiu, są takie momenty, kiedy my modlimy się do Boga i my prosimy Boga, aby się zmieniły trochę okoliczności, aby szef w firmie nas inaczej traktował, aby sąsiedzi nas inaczej potraktowali, aby coś się pozytywnie zmieniło. Jednak czasami jest tak, że Bóg nie chce zmieniać naszych okoliczności. Bóg nie chce zmieniać naszego szefa albo zmieniać coś tam jeszcze. Bóg nie chce zmienić naszej dzielnicy w danym momencie. Bóg chce, abyśmy się wyprowadzili się całkowicie. Rozumiecie? Są gniazda, których Bóg nie chce ratować. On chce nas z tych gniazd wypchać, tak jak wypchnął Żydów. Innym przykładem jest Mojżesz. Mojżesz to był człowiek zmuszony przez Boga do porzucenia miejsca schronienia. Często nasze strefy komfortu to są miejsca schronienia, to są takie miejsca, gdzie my się ukrywamy, my coś próbowaliśmy robić wartościowego i nam nie poszło, tak właśnie było z Mojżeszem. Mojżesz jako 40-latek prawdopodobnie miał kryzys wieku średniego. Gdy psycholodzy analizują te kilka rozdziałów w Księdze Wyjścia pierwszych, mówią, że te rozdziały ukazują na typowy syndrom wieku średniego. Bo Mojżesz jako 40-latek, jeśli porównamy tam Wyjścia i fragmenty Listu do Hebrajczyków, i tam jest napisane, że on się zatrzymał, przemyślał swoje życie, ocenił, nie spodobało mu się to, jak życie wyglądało do tej pory i postanowił coś z tym zrobić. Jednak wielu 40-latków ma to do siebie, że mają coś z osła i z lwa. Decydują się robić ich pragnienia zmiany są właściwe, ale w tym jest bardzo duża domieszka głupoty. I Mojżesz, on wystartował jak taka kometa Haleja. Nistego, nizowego, z bycia jednym z władców Egiptu, poszedł i narobił głupot. I jeszcze myślał, że Żydzi go potraktują jako wielkiego wybawiciela Izraela. A Żydzi do niego mówią, ale kim ty tutaj jesteś, żeby się wtrącać w nasze sprawy? Może jeszcze nas pozabijasz? I Mojżesz uciekł. Mojżesz uciekł ze strachu przed Faraonem, ale Mojżesz, być może to była pierwsza wielka porażka w życiu Mojżesza. Zostawił wszystko i uciekł przed tą porażką. Uciekł do sąsiadujących tych krain w ziemi madiańskiej, osiedlił się i ukrył się tam jak w jaskini. Ukrył się u swojego teścia i 40 lat człowiek, który był księciem, całe życie on był księciem, wychowany jak książę, który miał służbę, się zajmował wyjątkowymi rzeczami, prawdopodobnie był przywódcą militarnym albo był jakimś wysoko postawionym urzędnikiem, był politykiem, nagle 40 lat pasie owce. Ukrył się przed sobą, przed życiem, przed wszystkim. I po 40 latach, gdy tam siedzi w tej jaskini, Bóg go nawiedza, 80-latka, i go konfrontuje. I mu mówi, do niego mówi tak, masz iść i stanąć przed Faraonem, a Mojżesz przed Faraonem uciekł. 40 lat siedział w jaskini, dlatego że uciekł od Faraona. Bóg mu mówi do niego, masz iść i stanąć przed Izraelem i powiedzieć mu, powiedzieć Hebrajczykom, będę waszym wyswobodzicielem. Mojżesz już tego próbował 40 lat temu, odniósł porażkę, on tego nie chciał. Bóg kazał mu się skonfrontować z jego największymi lękami i kazał mu się skonfrontować z jego największą porażką. I Bóg, i gdy tam rozmawiali przy tym krzewie gorejącym, Mojżesz tam kombinował, mówił to, a tamto, jakieś wymówki i w końcu mówi do Boga, no weź poślij kogoś innego. I wtedy Bóg się zdenerwował i wypchnął go, musiał wyjść z tej jaskini, musiał wyjść ze strefy komfortu i dokonał niezwykłych rzeczy, dokonał niezwykłych rzeczy. Innym przykładem jest Jozue. Jozue, który był jednym z książąt Izraela, który był sługą przez 40 lat, był sługą Mojżesza. To był człowiek, który został zmuszony do wyjścia szczenia. Jozue od swojej młodości był wybitnym człowiekiem, był wybitnym przywódcą. Nie przez przypadek został wybrany przez Mojżesza. Jednak przez 40 lat Jozue kroczył w cieniu swojego pana Mojżesza. Ja myślę, że osobiście tak patrząc z perspektywy już mojego życia, o wiele łatwiej jest zostać numer jeden, gdy się jest młodym. O wiele łatwiej, dlatego że gdy człowiek jest młody, to jest głupi. Mam nadzieję, że tu nie siedzą żadni młodzi, jeśli siedzą, przepraszam. Ostatnio przyjechał z Ameryki mój mentor, jem z nim obiad i z moim starszym synem. I mój mentor nic z tego nizowego odwraca się do niego, mówi: Tymek, mój syn ma 16 lat, tobie się wydaje, że jesteś bardzo mądrym człowiekiem. Prawda jest taka, jesteś bardzo głupi. Ale człowiek młody o tym nie wie. Gdy ja byłem młody, mi się wydawało, że jestem bardzo mądry. Mi się wydawało, że ja wiem wszystko, znam wszystkie odpowiedzi. Dla mnie było wszystko proste, dlatego że były tylko dwa kolory, biały i czarny. I dla mnie były rzeczy białe i czarne i nic oprócz tego nie było. Dzisiaj to już nawet wiem, że to, co wtedy postrzegałem za białe, było czarne, a to, co postrzegałem za białe, było czarne, ale to już rozumiecie, to już jest inna historia. Dla mnie nie było żadnych odcieni. Dla mnie też były tylko dwa przyciski. Był taki jeden duży czerwony przycisk i jeden duży zielony przycisk. Ale im byłem starszy, tym okazało się, że niekoniecznie tak jest. Niekoniecznie tak jest. Że rzeczy są bardziej skomplikowane, prawda jest bardzo skomplikowana, nie ma dwóch kolorów, jest wiele kolorów. Jak byłem młody, mi się wydawało, że jest tylko jeden kolor zielony. Ja nie potrafiłem zrozumieć kobiet, które mówiły o różnych odcieniach zieleni, bo ja ich nie widziałem. Teraz je widzę, okazuje się, że faktycznie jest wiele odcieni zieleni, tak? Wszystko mi się wydawało proste. Dzisiaj już takim nie jest. Churchill kiedyś powiedział takie ciekawe zdanie: jeśli jako 30-latek nie byłbym liberałem, to by znaczyło, że nie mam serca. Ale jako 50-latek, jeśli bym nie był konserwatystą, to by znaczyło, że rozumu nie mam. Mężczyzna, bo panie pewno tego nie rozumią, ale albo panie bardziej mnie rozumią niż mężczyźni tutaj. Mężczyzna, on odbywa pewną drogę. I być może gdyby Jozue wystartował jako ten pierwszy na samym początku, byłoby mu trochę łatwiej. Ale po 40 latach, gdy on kroczył za Mojżeszem, gdy przeszedł przez te wszystkie wyzwania, próby, zmagania, on nagle został sam. Nie było Mojżesza, nie było tego człowieka, za którym on stał. On sam został, już nie był w cieniu, inni byli w jego cieniu. I on się bał. Koniec Pięcioksięgu i początek Księgi Jozuego. Mojżesz i Bóg do niego przemawiają kilkakrotnie: nie bój się. On się nie bał olbrzymów. Ja nie sądzę, bo on jako młody człowiek się nie bał olbrzymów. On się nie bał walki z olbrzymami, on się nie bał wojny. On się bał, wydaje mi, tej nowej roli. On się bał, czy ludzie za nim pójdą, czy oni będą z nim. I potem i w końcu zbliżają się do tego momentu wejścia i ludzie mu mówią: my jesteśmy z tobą. I on ich poprowadził, ale on musiał wyjść z tego miejsca komfortu bycia drugim i stanąć w miejscu bycia pierwszym. To nie zawsze jest proste. To nie zawsze jest proste. Ale Bożą wolą jest, abyśmy życie rozpoczynali w strefie bezpieczeństwa, jaką mogą dawać przywódcy i autorytety, ale w pewnym momencie dojrzałość wymaga, abyśmy z tej strefy wyszli. Żebyśmy wyszli, wynurzyli się z tego i sami stali się przywódcami, sami stali się autorytetami, sami stali się rodzicami, aby stworzyć pewną przestrzeń bezpieczeństwa dla naszych dzieci i dla innych ludzi. I ostatnim człowiekiem, który wyszedł ze strefy komfortu, o którym chcę wam dzisiaj powiedzieć, jest Piotr. Szymon Piotr to był człowiek, który wraz z Jezusem Chrystusem, wraz z Bogiem przekroczył swoje granice. Temat granic to jest bardzo ciekawy temat. on ma dwa takie wymiary, dwie płaszczyzny i według mnie każdy człowiek, każdy rodzic, każdy przywódca, każdy chrześcijanin, każdy człowiek, który chce wywierać wpływ, on powinien sobie ten temat poukładać. W naszym życiu są dwa rodzaje granic. Jedne granice to są granice, które my potrzebujemy dostrzec i potrzebujemy zrozumieć, że tych granic nie wolno nam przekraczać. To są rzeczy, które u nas nie podlegają negocjacjom. To są standardy, których nigdy się nie obniża. To są granice, w obrębie których my żyjemy i inaczej nie może być. Natomiast jest drugi rodzaj granic w naszym życiu, które powinniśmy pokonać. Są pewne bariery, które nas trzymają, a nie powinny nas trzymać i te granice powinniśmy złamać. Szymon Piotr naruszył dwa rodzaje takich granic w swoim życiu. Pierwsza ta granica jest związana z chodzeniem po wodzie. Znacie wszyscy tę historię doskonale. Zwykle, gdy kaznodzieje głoszą o wychodzeniu ze strefy komfortu, oni się odwołują właśnie do tej historii. Dzięki wyjściu z łodzi apostoł Piotr doświadczył tego, co ponadnaturalne. Bardzo trudno chodzić w tym, co ponadnaturalne, doświadczać cudów, gdy się jest w swojej strefie komfortu. Cuda wydarzają się poza strefą bezpieczeństwa. Więc aby doświadczać cudów, aby doświadczać w swoim życiu ponadnaturalności, musisz wyjść ze swojej łodzi. Historia jest taka. 12 chłopaków płynie łodzią. I nagle jest ciemno, nagle się wzmógł gwałtowny wiatr, oni panikują, walczą o życie. Jest kilka opisów w Biblii, które to różnie przedstawiają. I nie dojrze, że walczą o życie, nie wiedzą, co się będzie działo, nagle widzą zjawę. Do tego wszystkiego jeszcze duch maszeruje do nich po wodzie i w Biblii jest napisane, że oni z przerażenia zaczęli wołać. I Jezus mówi, nie bójcie się, to ja. To ja, nie bójcie się. I wtedy Piotr się patrzy na tą całą sytuację, patrzy się na Jezusa i mówi, Panie, jeśli tylko powiesz słowo, to ja pójdę do Ciebie po wodzie. Jezus mówi, jasne, chodź. I on wyskoczył z łodzi i poszedł do Jezusa. To był sangwinik, czysty sangwinik. Ja jestem melancholikiem. Melancholicy są tacy. Oni najpierw myślą i analizują, potem robią krok, myślą i analizują i robią kolejny krok. Może się nie przezywają zbyt szybko przez życie, ale nie toną. Natomiast sangwinicy są inni. Sangwinicy robią krok, potem myślą, a potem analizują. I właśnie coś takiego się stało radosnego Piotrowi. Widzi Jezusa, różne bodźce, rzeczy się dzieją fajnie, tak? Bo jak dla sangwinika rzeczy się dzieją, to jest fajnie, jest impreza, ci krzyczą, wiatr wieje, Jezus chodzi, on mówi, no przyłączam się do imprezy. Jezus mówi, chodź, wyskoczył, biegnie po tej wodzie i nagle zaczyna myśleć, tak? Nagle do niego zaczynają rzeczy docierać, różne czynniki. Rozgląda się, wiatr wieje, on idzie po wodzie, zaczyna mu coś nie grać w głowie, tak? I zaczyna analizować, a z chwilą, kiedy zaczyna analizować, zaczyna tonąć. Ale u mnie pełny szacunek. Bo wiecie, ja bym nigdy nie chodził po wodzie. Po prostu mój mózg przeszkadza mi chodzić po wodzie. I on, gdy włączył swoje myślenie, zaczął tonąć. Ale to, co chcę powiedzieć, to, że on się odważył. On wyszedł ze swojej przestrzeni bezpieczeństwa. On całe życie spędził na łodziach. On nigdy nie chodził po wodzie. Nigdy nie chodził. Całe życie przeżył w łodziach. On wszystko wiedział o łodzi. Jednak wyszedł z tego świata, o którym wiedział wszystko i wszedł do świata ponadnaturalnego, do świata Pana Jezusa i tego świata doświadczył. Ale jest w jego życiorysie ciekawsza historia o wychodzeniu ze strefy komfortu. Ona jest opisana w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich. To jest ta historia, gdzie Piotr był w pewnym domu, był w pewnym domu, on pościł i w momencie, kiedy przygotowywano posiłek dla niego, on udał się na dach, aby się modlić. Wiecie, te dachy były inne niż u nas, tam się na tych dachach tam toczyło się życie towarzyskie. On wyszedł na ten dach, one takie były płaskie, on modlił się, szukał Boga i popadł w stan zachwycenia. Duch Boży go nawiedził i w tym stanie zachwycenia miał wizję, zobaczył, jak prześcieradło, płachta z nieba zstępuje i na tej płachcie były różne zwierzaki, płaze i ptactwo, których Żydzi nie jedzą. I to się zbliżało w jego stronę i usłyszał głos, który mu powiedział: wstań, Piotrze, zabij i jedz. I on na to powiedział: przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. Na to usłyszał głos: co Bóg oczyścił, nie miej za skalane. I to się powtórzyło trzykrotnie i ta wizja znikła. Żeby zrozumieć to, co miało miejsce na tym dachu, należy zrozumieć, że apostoł Piotr przez całe życie żył na bardzo małym kawałku ziemi. Gdy my czytamy Biblię, nam się wydaje, czy gdy czytamy Ewangelię, że nam się wydaje, że oni tam pokonywali kilometry, dziesiątki kilometrów, że te podróże to były takie, jak ja z Dolnego Śląska przyjechałem tutaj do was, że to oni kawał drogi, a oni czasami, ta cała podróż to było 5 kilometrów. Oni żyli na bardzo małej przestrzeni i tam od Galilei do Jerozolimy, tam jak był dzień drogi, to był dzień drogi, jak oni na osiołku jechali. Rozumiecie, że to były niedalekie przestrzenie i apostoł Piotr całe życie przeżył na małym terytorium. On przeżył w obrębie jednej kultury, jego horyzonty myślowe były bardzo małe. On pochodził z Galilei, a dla ludzi z Jerozolimy, Galilea, to tam żyły same ciemniaki. Oni nawet mówią, czy coś dobrego może pochodzić z Galilei? No nie, no to tak jakby gdzieś tam z Bieszczad, czy nie wiem, z Kamczatki, tam po prostu, nic, tam po prostu psy nie wiedziały, jak szczekać. I on był stamtąd i do tego jeszcze całe życie był Żydem, wychowanym w żydostwie, według porządku mojżeszowego, w tym myśleniu, które dzisiaj nazywamy Starym Przymierzem. I nagle Bóg go konfrontuje z tym wszystkim i mówi mu, że masz z tego zrezygnować, masz to rzucić i pójść dalej. I on mówi, Bóg go próbuje rozciągnąć i on mówi, nie, ja nigdy nie jadłem tego, co nieskalane, to są moje granice, to jest mój świat. I trzykrotnie mówi do Boga, ja nie pokonam tych granic, a Bóg trzykrotnie mówi mu do niego, masz iść do przodu. I to go zmieniło, bo on wyszedł poza tym, później czytamy w Dziejach Apostolskich i w innej literaturze biblijnej i pozabiblijnej, że on wyszedł poza granicę, wyszedł poza żydostwo, wyszedł poza granice geograficzne, wyszedł poza granice kulturowe, on poszedł dalej. Chciałbym was zachęcić. Ja widzę w tym kościele, że Bóg coś robi. Oczywiście to były przykłady różnych ludzi, różnych stref komfortu, ale ja widzę, że Bóg robi coś w tym kościele. Widzę, że od kilku tygodni tu się po prostu dzieją rzeczy. To jest widoczne Boże działanie i ja wiem, że Bóg chce poprowadzić przywódców tego kościoła dalej, ale wiem, że tutaj są też ludzie, w życiu których Bóg działa, ma dla nich słowo, ma konkretną wolę i ma konkretne zmiany. Chciałbym was zachęcić, abyście w tym tygodniu stanęli przed Bogiem i zadali mi proste pytanie. Boże, czy Ty chcesz, abym poszedł dalej? Czy Ty chcesz, abym wyszedł poza strefę komfortu? Czy Ty chcesz, abym wprowadził jakąś zmianę dla swojego życia? Zachęcam was, abyście się otworzyli na to, co On dla was ma, bo ja mam takie przekonanie, że On chce poprowadzić ten Kościół dalej i tutaj kilka osób i kilkanaście rodzin. Panie Boże, dziękujemy Ci za ten czas, za to nabożeństwo, za to Słowo Boże. Dziękuję Ci, Panie, za to, co Ty w ostatnich tygodniach czynisz w tym Kościele, za to, jak Ty prowadzisz ten Kościół. Ja teraz błogosławię pastorów, przywódców tego Kościoła, błogosławię wszystkie służby i cały ten Kościół. Proszę Ciebie, abyś przygotował ten Kościół do zmiany, abyś przygotował ten Kościół do przełomu, Panie. Proszę Ciebie, abyś poprowadził ten Kościół dalej, wyżej i szerzej, Panie, lepiej, Panie. Panie, zgodnie z Twoją wolą. Proszę Ciebie, abyś poprowadził przywódców, ale też te osoby, które wybrałeś do zmiany. Panie, proszę Ciebie, abyś nawiedził te osoby, abyś wykonał to, abyś im podarował to wszystko, co dla nich masz. Powierzam to wszystko Tobie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.